Dzień dobry, witam bardzo serdecznie w imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Bardzo się cieszę, że mogę tutaj być. Dzisiaj chciałbym kontynuować w sumie serię o służbie, serię rozważań o służbie i dzisiaj byśmy poruszyli taki temat mąż według serca Bożego. I otworzylibyśmy na początek drugą księgę królewską, 9 rozdział. Od 1 wersetu. Lecz prorok Elizeusz przywołał jednego z uczniów prorockich i rzekł do niego: przepasz swoje biodra i weź z sobą ten dzban z olejem i zajdź do Ramot Gileackiego. Gdy tam przybędziesz, rozejrzyj się za Jehum, synem Jehoszafata, syna Nimszego. Zajdź do niego i wyprowadź go z grona jego towarzyszy i przeprowadź poprzez izby. Potem weź dzban z olejem i wylej na jego głowę i powiedz: tak mówi Pan, namaściłem cię na króla izraelskiego. Potem otwórz drzwi i niezwłocznie umykaj. Poszedł więc ten młodzieniec, sługa proroka, do Ramot Gileackiego, a gdy tam przybył, oto przebywali tam właśnie dowódcy wojska i rzekł: mam z tobą porozmawiać, wodzu. A Jehu rzekł: z kim z nas wszystkich? A on na to: z tobą, wodzu. Wstał więc i wszedł do gmachu, wtedy wylał olej na jego głowę i rzekł do niego: tak mówi Pan Bóg Izraela, namaściłem cię na króla nad ludem Pana, nad Izraelem. Wytępisz ród Achaba, twego pana, i tak pomszczę na Izabel krew moich sług proroków i krew wszystkich czcicieli pana. I zginie cały ród Achaba, bo wytracą Achaba wszystkich męskich potomków, zarówno niewolnych, jak i wolnych w Izraelu. I uczynię z domem Achaba, jak z domem Jeroboama, syna Nebada, oraz z domem Baszy, syna Achiasza. Izabel zaś pożrą psy na polu w Jezreel i nikt jej nie pogrzebie. Potem otworzył drzwi i uciekł. A gdy Jehu wyszedł do dostojników swego pana, zapytano go: czy wszystko w porządku? Po co ten szaleniec przyszedł do ciebie? A on im odpowiedział: wiecie wszak, kto to jest i co mówi. A oni na to: nieprawda, powiedz nam. Wtedy on rzekł: tak, a tak powiedział do mnie. Tak mówi Pan, namaściłem cię na króla nad Izraelem. Wtedy oni szybko zdjęli swoje szaty i położyli podłożyli je pod niego na samych stopniach. Zadeli w trąby i zawołali: Jehu jest królem. W ten sposób Jehu, syn Jehoszafata, syna Nimszego, uknął spisek przeciw Joramowi. Joram zaś wraz z całym Izraelem pilnował jeszcze wtedy Ramot Gileackiego przeciwko Hazaelowi, królowi Aramu. Następnie jednak król Jehoram wycofał się, aby się leczyć w Jezreel z ran, jakie mu zadali Aramejczycy. Prowadzili wojnę z Hazaelem, królem Aramu. Jehu zaś powiedział: jeżeli się na to zgadzacie, to niechaj żaden uchodźca nie wymknie się z miasta, aby pójść z tą wieścią do Jezreel. Po czym Jehu wsiadł na Rydwan, pojechał do Jezreel, tam bowiem leżał Joram, a Hazajasz zaś, król judzki, zjechał tam, aby odwiedzić Jorama. Gdy wtedy strażnik stojący na wieży w Jezreel dostrzegł poczet Jehu, który naciągał, dał znać: widzę naciągający poczet. Jehoram wydał polecenie: wyznacz jeźdźca i wyślij go naprzeciw nich i niech się zapyta, czy przejeżdżają w pokojowych zamiarach. Wyjechał więc jeździć na koniu naprzeciw niego i rzekł: tak mówi król, czy przybywacie w pokojowych zamiarach? Na to Jehu odpowiedział: co cię obchodzi, czy w pokojowych zamiarach przychodzę? Zawróć i jedź za mną. Więc strażnik doniósł: posłaniec do nich dojechał, ale nie wraca. Wtedy wysłał drugiego jeźdźca, a gdy ten dojechał do nich, zapytał się, czy przybywacie w pokojowych zamiarach, a Jehu odpowiedział: co cię obchodzi, czy w pokojowych zamiarach przychodzę? Zawróć i jedź za mną. I strażnik doniósł, dojechał aż do nich, ale nie wraca. Sposób zaś jazdy jest taki jak u Jehu, syna Nimszego, gdyż jedzie jak szalony. Wtedy Jehoram rozkazał: zaprzęgaj i zaprzężono do jego rydwanu i wyjechali. Jehoram, król izraelski, i Achazjasz, król judzki, każdy na swoim rydwanie, wyjechali naprzeciw Jehu i spotkali się z nim przy polu Nabota Jezreelczyka. Gdy tedy Jehoram zobaczył Jehu, zapytał: czy przybywasz w pokojowych zamiarach? On odpowiedział: co znaczy w pokojowych zamiarach, skoro dotąd trwają sprosności Izebel, twojej matki, i liczne jej gusła? Wtedy Jeroham zawrócił i zaczął uciekać, wołając na Achazjasza: zdrada, Achazjaszu! A wtedy Jehu wziął w ręce swój łuk i trafił Jehorama w sam środek pleców, tak iż strzała przeszyła mu serce, on zaś osunął się w głąb swego rydwanu. Potem Jehu rzekł do Bidkara, swego adiunkta: weź go i rzuć na działkę pola Nabota Jezreelczyka. Przypomnij bowiem sobie, gdyśmy obaj, ty i ja, jechali tuż obok siebie za Achabem, jego ojcem. Wtedy Pan wydał na niego ten wyrok: zaiste, krew Naboda i krew jego synów, którą widziałem wczoraj, mówi Pan, odpłacę ci na tym polu według słowa Pana. Gdy to zobaczył Achazjasz, król judzki, zaczął uciekać w stronę Bet-Hagan. Jehu jednak rzucił się za nim w pościg, wołając: również tego ubijcie. I raniono go na rydwanie na wzniesieniu gór, które jest przy Jibelam. Uciekł on do Megiddo i tam umarł. Wtedy jego słudzy przywieźli go na rydwanie do Jeruzalem i pochowali go w jego grobie obok jego ojca w mieście Dawida. A ten Achazjasz objął władzę królewską nad Judą w 11 roku panowania Jehorama, syna Achaba. Jeho zaś przybył do Jezreel. Gdy dowiedziała się o tym Izabel, podbarwiła szminką swoje oczy, upiększyła swoją głowę i wyglądała przez okno. A gdy Jehu wjechał do bramy, zapytała: czy masz się dobrze, Zimri, morderco swego pana? On zaś, zwróciwszy się twarzą ku oknu, zawołał: kto za mną trzyma, kto? Wtedy wyjrzeli ku niemu dwaj czy trzej eunuchowie. On zawołał: zrzućcie ją. Wtedy oni ją zrzucili, a jej krew obryzgała ścianę i konie, które ją stratowały. On zaś wszedł, a najadszy się i napiwszy się, powiedział: rozejrzyjcie się za tą przeklętą i pochowajcie ją, wszak to córka królewska. A gdy poszli, aby ją pochować, znaleźli z niej tylko czaszkę, nogi i dłonie. Powrócili więc i donieśli mu o tym, a on rzekł: to jest spełnienie słowa pańskiego, które wypowiedział przez swego sługę Eliasza Tiszbite tej treści: na polu jezreelskim psy pożrą ciało Izebel, a zwłoki Izebel będą jak gnój na powierzchni roli na działce w Jezreel, tak iż nie powiedzą już: to jest Izebel. Achab zaś miał 70 synów Samarii. Jehu napisał więc listy i wysłał je do Samarii, do zwierzchników miasta, do starszych, do opiekunów dzieci Achaba tej treści: gdy ten list dojdzie do was, u których są synowie waszego pana i u których są wozy, konie, warownie miast i arsenał, upatrzcie najlepszego i najodpowiedniejszego spośród synów waszego pana. Posadźcie go na tronie jego ojca i wystawcie się orężnie za domem waszego pana. Lecz oni bardzo się przestraszyli, rzekli: oto dwaj królowie nie ostali się przed nim, to jakże my się ostaniemy? Wysłali więc podkomorzy, dowódcy miasta, starsi oraz opiekunowie do Jehu takie oświadczenie: jesteśmy twoimi sługami, wszystko cokolwiek nam każesz, uczynimy. Nie obwołamy królem nikogo, ty sam uczyń, co uznasz za dobre. Wtedy napisał do nich po raz drugi list tej treści: jeżeli trzymacie ze mną, jesteście posłuszni mojemu rozkazowi, to zabierzcie głowy męskich potomków waszego pana i przyjedźcie do mnie jutro tej porze do Jezreel. A synowie królewscy w liczbie 70 mieszkali u możnych miasta, którzy ich wychowywali. Gdy więc nadszedł do nich ten list, pojmali synów królewskich, zabili wszystkich 70, włożyli ich głowy do koszów i wysłali do niego do Jezreel. A gdy przyszedł posłaniec i doniósł mu, przyniesiono głowy synów królewskich, on rzekł: łóżcie je w dwóch rzędach u wejścia bramy aż do rana. Rano zaś wyszedł, przestanął i rzekł do niego, do całego ludu, przepraszam: wyście niewinni, to ja uknąłem spisek przeciwko mojemu panu i zabiłem go, lecz kto pobił tych wszystkich? Wiedzcie więc, że nie pozostało niespełnione żadne ze słów, które wypowiedział pan przeciwko rodowi Achaba, i że to pan uczynił to, co wypowiedział przez swego sługę Eliasza, po czym Jehu kazał pozabijać wszystkich pozostałych jeszcze z domu Achaba w Jezreel oraz wszystkich jego dostojników, powierników i kapłanów, tak iż nie pozostawił z nich ani jednego przy życiu. Następnie wyruszył i udał się do Samarii. W drodze zaś, gdy był Betket Haroim, Jehu spotkał braci Achazjasza, króla judzkiego, i zapytał ich: kto wy jesteście? A oni odpowiedzieli: jesteśmy braćmi Achazjasza i wybraliśmy się, aby pozdrowić synów królewskich i synów królowej matki. Wtedy rozkazał: pochwyćcie ich żywych i pojmano ich żywcem, a on kazał ich zabić co do jednego przy studni Bet Eked w liczbie 42 mężczyzn i nie pozostawił nikogo z nich przy życiu. A wyruszywszy stamtąd spotkał Jonadaba, syna Rekaba, idącego mu naprzeciw, a gdy ten go pozdrowił, zapytał go: czy jesteś tak samo szczery wobec mnie, jak ja wobec ciebie? Jonadab odpowiedział: tak jest. Tak jest, podaj mi swoją rękę. I podał mu rękę i wciągnął go do siebie do Rydwanu. Potem rzekł: jedź ze mną i przyjrzyj się mojej gorliwości dla Pana. I pozwól mi jechać z sobą na swoim Rydwanie. A gdy przybył do Samarii, kazał wytracić wszystkich, którzy jeszcze zostali z rodu Achaba w Samarii, aż wytępił ten ród doszczętnie według słowa Pana, jakie wypowiedział od Eliasza. Potem Jehu zabrał cały lud i rzekł do niego: Achab mało służył Baalowi, Jehu służyć mu będzie więcej. Zwołajcie więc teraz do mnie wszystkich proroków Baala, wszystkich jego czcicieli, wszystkich jego kapłanów. Niechaj nikogo nie braknie, gdyż chcę złożyć wielką ofiarę dla Baala. Nikt, kogo zabraknie, nie pozostanie przy życiu, lecz Jehu uczynił to podstępnie, aby wytępić czcicieli Baala. Jehu nakazał więc: obwołajcie uroczyste zgromadzenie dla Baala, i oni obwołali. Potem Jehu rozesłał po całym Izraelu i zeszli się wszyscy czciciele Baala i nie było nikogo, kto by nie przyszedł. Weszli wtedy do świątyni Baala, wypełniła się świątynia Baala po brzegi. Następnie kazał przełożonemu szatni: wydaj szaty wszystkim czcicielom Baala, i wydał im szaty. A gdy Jehu wyszedł wraz z Jonadabem, synem Rekaba, wszedł do świątyni, rzekł do czcicieli Baala: zbadajcie dokładnie i przyjrzyjcie się, czy nie ma tu wśród was kogoś ze sług Pana, a są tylko czciciele Baala. Potem weszli, aby złożyć ofiary krwawe i całopalne. Jehu tymczasem ustawiał sobie na zewnątrz 80 wojowników i rzekł: jeśli ktoś pozwoli wymknąć się komukolwiek z tych ludzi, których ja wydaję w wasze ręce, przypłaci to swoim życiem. Gdy wtedy zakończono składanie ofiar całopalnych, rzekł Jehu do końców adiutantów: wejdźcie tam i wybijcie ich, niech nikt nie wyjdzie cało. Wtedy gońcy adiutanci wybili ich ostrzem miecza i powyrzucali ich i doszli aż do baszty świątyni Baala. Potem wynieśli bałwany świątyni Baala i spalili je. Następnie rozbił posąg Baala, zburzył tę świątynię Baala i uczynił z niej kołaki. A tak jest aż do dzisiaj. W ten sposób Jehu usunął Baala z Izraela. Jednakże od grzechów Jerobama, syna Nebata, w które wciągnął on Izraela, Jehu nie odstąpił od złotych cielców, jakie były w Betel i Dan. I rzekł tedy Pan do Jehu: ponieważ dobrze spełniłeś to, co prawe w moich oczach, i uczyniłeś rodowi Achaba to wszystko, co było zgodne z moją wolą, twoi potomkowie będą zasiadać na tronie izraelskim do czwartego pokolenia. Jehu jednak nie starał się postępować z całego serca według zakonu Pana, Boga Izraela. Nie odstąpił od grzechów Jerobana, w które wciągnął on Izraela. W tym czasie zaczął Pan po kawałku uszczuplać Izraela, mianowicie Hazael zadawał im klęski na całym pograniczu izraelskim. Od Jordanu ku wschodowi całą krainę gileadzką i należącą do Gadytów, Rubenitów i Manasesytów, od Aroer, który leży nad rzeką Armon, oraz Gilead i Baszan. Pozostałe zaś sprawy Jehu, wszystko czego dokonał oraz cała jego potęga są opisane w Księdze Dziejów Królów Judzkich. I spoczął Jehu ze swoimi ojcami i pochowali go w Samarii, a władzę królewską po nim objął Jehoachas, jego syn. Panował zaś Jehu nad Izraelem w Samarii 28 lat. Do tego miejsca. Długi ustęp pisma. Natomiast historia Jehu jest bardzo ciekawa. I właściwie, ilekroć jej nie czytałem, to zawsze mnie tak uderzało. Uderzała ta gorliwość króla Jehu dla się o sprawy Pana, że on z takim, można powiedzieć, z taką zaciętością, z takim sercem po prostu zaczął wykonywać to, co Pan Bóg wypowiedział nad rodem Achaba. Właściwie, jak czytaliśmy na samym początku, tutaj wyświetliłem po kolei te nagłówki tej długiej historii, także troszeczkę, bo właśnie długa ta historia, ale zaczyna się od namaszczenia. Wiemy, że Pan Bóg Eliaszowi postawił zadanie, żeby namaścić na króla nad Izraelem Jehu. Jak wiemy, Eliasz tego nie zrobił i zaczyna się historia od tego, że Elizeusz wysyła proroka, syna prorockiego, znaczy, przepraszam, ucznia prorockiego, i on tam przychodzi do Jechu, gdzie Jechu właśnie był w Ramot Gileackim. Oni wtedy byli w stanie wojny z Hazaelem. No i tam dostali, no po prostu trochę ponieśli straty tam w bitwach. No i ten Jehoram, król obecny wtedy Izraela, wycofał się do Jezreel leczyć rany, i Ahazjasz, król judzki, który z nim w sumie trzymał i mieli sojusz, tam go odwiedził. Natomiast Jehu z całą tą świtą, można powiedzieć, z dowódcami, przebywali w Ramot Gileackim. No i przychodzi ten właśnie uczeń prorocki, wypowiada słowo Pana, że właśnie Pan Bóg namaszcza Jehu na królem nad Izraelem. No i potem jest właśnie tutaj 9 rozdział od 7. Pan Bóg tutaj mówi, że Jehu ma wytępić właśnie ród Achaba i pomścić na krew Izebel, i że zginie cały ród. I potem w kolejnych rozdziałach, w ogóle piękne też jest to, że kiedy jego towarzysze, być może towarzysze broni, bo to jacyś dostojnicy, się pytają, co to za człowiek, przecież jakiś szaleniec, od razu uciekł, to ciekawe jest to, że od razu Bóg się do tego przyznaje, tam nie ma żadnego podważania słowa Pańskiego. I nikt z dostojników się nawet nie odważył podważyć, czy poddać wątpliwość to, co Jehu w sumie powiedział. I od razu, jak tu było napisane, podłożyli pod jego stopy szaty, zadeli w trąby, Jehu jest królem. Więc od razu został przyjęty dobrze. I myślę, że to też jest ważny od razu taki pierwszy etap. Natomiast rusza potem właśnie Jehu i uderza właśnie w pierwsze co w króla izraelskiego. I tutaj bardzo taki ciekawy jest fragment 19, to jest werset, zaraz, werset 20. Tutaj sposób zaś jazdy jest taki jak u Jehu, syna Nimszego, gdyż jedzie jak szalony. Więc ten Jehu rzeczywiście był taki szalonym człowiekiem, i tak jak się czyta, to rzeczywiście on taki, no, tego szaleństwa trochę miał, ale w takim, można powiedzieć, pozytywnym znaczeniu, no bo on jakby w tym, nie wiem, swoim szaleństwie, takim sercem zabiegał o sprawy pańskie, tak? I właściwie to, co Pan Bóg wypowiedział, to on się od razu za to zabrał. Więc potem właśnie czytaliśmy, jak dokonał sądu, można powiedzieć, na Jehoramie, Ahazjaszu, później do Izebel, tak, pojechał, gdzie też właśnie tutaj dokonał sądów. I za każdym razem Jehu, co też jest takie znamienne, przynajmniej na początku, że Jehu wskazuje, że wypełniał słowo Pańskie, że to nie jest tak, że on sobie tak ubzdurał, tylko że Bóg go posłał, i bardzo często do tego się odnosił. Na przykład, kiedy zabił Jehorama, no to w 9 rozdział, 25, nawiązuje do tego: weź go, rzuć na działkę pana Nabota Jezreelczyka, przypomnij bowiem sobie, gdyśmy obaj, ja i ty, jechali tuż obok siebie za Achabem, jego ojcem, wtedy Pan wydał na niego ten wyrok. I rzeczywiście to się dopełniło. Potem jak Izebel tutaj zabił, znaczy na jego rozkaz została zabita, to też się powołał na słowo Pańskie. W 36 wersie to jest spełnienie słowa Pańskiego, które wypowiedział przez swego sługę Eliasza Tiszbite. I w 10 rozdziale, kiedy wybił wszystkich, znaczy no, na swój rozkaz wybił wszystkich synów królewskich, też odniósł się do tego, że to, i tutaj nawet można powiedzieć, jest taki wyraz wiary i pokory po stronie Jehu, bo tu mamy 10:10. Wiecie więc, że nie pozostało niespełnione żadne ze słów, które wypowiedział Pan przeciwko rodowi Achaba, i że to Pan uczynił to, co wypowiedział przez swego sługę Eliasza. Więc cały czas wskazuje na Boga, na słowo Pańskie, że to Pan. Natomiast jest pewien taki punkt zwrotny w tej historii, bo jak można się, temat, który chciałem sobie poruszyć, mąż według serca Bożego, to niestety Jehu nie może być zaliczony do poczetu mężów Bożych, bo niestety, tak jak przeczytaliśmy całość, więc wiemy, jak to dalej się potoczyło, co on zawsze, ilekroć nie czytałem tej historii, tak ubolewałem, bo tak widziałem tą taką gorliwość i właśnie zawsze tak mnie to zaskakiwało, że on taki był gorliwy, tak dużo włożył dla Pana, a jednak dopuścił do tego, że ta odrobina pychy się wkradła. I myślę, że w tym punkt kulminacyjny zaczyna się z tym Jonadabem i Rekabitą, gdzie on tutaj właśnie do niego mówi: jedź ze mną i przyjrzyj się mojej gorliwości dla Pana. On już wtedy nie podkreśla, że to Pan mnie posłał, że Słowo Boże, że to Pan dokonuje. Ty przyjrzyj się mojej gorliwości dla Pana. I wtedy on już dokańcza jakby dzieła, bo w 10 rozdział, 17 werset mamy napisane wyraźnie, że on tutaj już wytępił wszystkich z rodu Achaba, a słowo pańskie, które było powiedziane, w sumie tego dotyczyło. I widzimy, że Jehu jeszcze w swojej gorliwości poszedł krok dalej, bo potem czytamy o wytępieniu bardzo podstępnie wszystkich czcicieli Baala. I on nie tylko, że wszystkich czcicieli wytępił, ale i świątynie, i wszystkie posągi. I to było dobre, tak? Bo wiedział, że jakby kult bałwochwalcy jest zgubny dla Izraela, że on się Bogu nie podoba. Więc mimo, że właściwie można powiedzieć, że Bóg wyraźnie tego nie powiedział na początku, to on poszedł krok dalej i to też było dobre. Tylko, że już był taki zwrot w jego życiu, że zaczął skupiać się na swojej gorliwości, a nie na tym, że to Bóg jest wielki, że tak na dobrą sprawę, że to Bóg go posłał i Bóg mu pozwolił te wszystkie rzeczy dokonać, a nie on sam. No i tutaj, jak mamy podsumowanie w ostatnich wersetach jego życia, to tutaj Pan do niego mówi, ponieważ dobrze spełnił, 29, jednakże od grzechów Jeroboama, syna Nebata, w które wciągnął on Izrael, Jehu nie odstąpił, od złotych ścięców, jakie były w Betel i w Dan. Ten grzech, tak, on się ciągnął aż od Jeroboama, syna Nebata, czyli ten pierwszy król izraelski po podziale. I on polegał na tym, że po prostu Jeroboam sobie zaczął tak kombinować, że dobra, mam władzę izraelską, ale zaraz tutaj zaczną pielgrzymować Izraelici do Jerozolimy na święta, bo tak było nakazane w zakonie mojżeszowym, więc z racji tego, że nie chciał, obawiał się, że szybko straci królestwo, wpadł na pomysł za radą właśnie swoich super doradców, żeby stworzyć dwa cielce i jednego umieścić w Dan i drugiego w Berszebie. I obwołać nowe święto, żeby właśnie Izraelici już nie szli do Jerozolimy, tylko szli do Dan i do Berszeby. I on jeszcze tak bardzo bezczelnie powiedział, że to te dwa cielce wyprowadziły Izraela z Egiptu, co nie było prawdą. Ale jakby jego pobudką było to, żeby nie utracić królestwa, które też Jeroboam w sumie dostał od Boga. I tutaj widzimy, że Jehu w tej swojej gorliwości, której nie można mu odmówić, gdzieś uderzył w taką granicę, że jednak doszedł do pewnej granicy, że nie, tutaj jednak jest za duże ryzyko, że ja stracę. I zaczął się bać pewnie tego samego, co ten właśnie Jeroboam, syn Nebata, że utraci to królestwo, które dostał i nie usunął tych cielców. I to właśnie jest takie przykre, że miał gorliwość niesamowitą i bardzo dużo zrobił, tak jak czytaliśmy. Natomiast gdzieś w tym się zatrzymał. I myślę, że Jehu, specjalnie zacząłem od takiego przykładu i bardziej się na nim może skupiłem, gdzie mogliśmy właśnie zobaczyć, bo on jest wyjątkowy w tym sensie, że naprawdę jest gorliwą postacią. I my dzisiaj też może się tak zdarzyć, że ktoś z nas będzie bardzo gorliwy dla Pana i w różnych kwestiach, no nie wiem, i w służbie, bo też w kontekście służby mówimy, ale też prowadzeniu, nie wiem, świętego życia, tak, że naprawdę dba o relacje z Bogiem, ale gdzieś może będzie jakaś granica, w której tej gorliwości swojej nie przekroczymy. I myślę, że Jehu jest przestrogą, aby nie wchodzić w jego ślady, bo to, myślę, że to najbardziej szkoda, kiedy człowiek wkłada tyle wysiłku w sprawy Boże, ale gdzieś się zatrzyma, tak? Może podejść i wtedy straci, bo to tak na pewno ta osoba traci, która się zatrzyma w swojej gorliwości. Więc tutaj umieściłem go jako przykład negatywny, gdzie właściwie z przykładu negatywnego możemy też wynieść lekcję, tak? I jeśli chodzi o przykłady pozytywne, no to wiadomo, nasuwa się król Dawid. W sumie o królu Dawidzie jest napisane w sumie tutaj wyświetliłem, to z Dziejów Apostolskich, chociaż to jest cytat, bo to jest ze Starego Testamentu. Znaczy w Dziejach Apostolskich jest cytowany Stary Testament. Znalazłem Dawida, syna Jessego, męża według serca mego, który wykona całkowicie moją, wolę moją. I właściwie o Dawidzie, Dawid jest takim, to sformułowanie, że mąż według mego serca, to właściwie jest tylko o Dawidzie napisane. Natomiast ja tutaj umieściłem też Króla Królów Jezusa Chrystusa. Wiemy, że Pan Jezus Chrystus jako Król Królów, jako doskonały nasz Zbawiciel, wiemy, że On też jest mężem według Bożego serca i co więcej, On się w tym różni od Dawida, że On nigdy nie zgrzeszył, bo choć Dawid był nazwany mężem według Bożego serca, no to jak wiemy z Biblii, zgrzeszył minimum dwa razy, ale pewnie więcej razy, tylko dwa razy jest opisane, więc na pewno Dawid nie był doskonały, ale był mężem według Bożego serca. I to ciekawe sformułowanie, że który wykona całkowicie moją wolę. I to jest ciekawe, kiedy też popatrzymy na życie Dawida, jakie one było, że on też był przepełniony taką gorliwością. Oczywiście historia Dawida jest o wiele dłuższa niż Jehu, więc ciężko byłoby przejść przez całą. Natomiast od samego początku nawet, jak on był już młodzieńcem, kiedy został wybrany przez Boga i prorok Samuel go namaścił na króla nad Izraelem, jak wiemy, na tron wszedł dużo później, to już wtedy widzimy, że on miał gorliwość dla Pana. I myślę, że takim najwspanialszym świadectwem, jeśli chodzi o Dawida, to z pierwszej księgi Samuela, 17 rozdział. To jest bardzo znana historia o Goliacie, ale tam jest bardzo ciekawa sytuacja. To jest początek historii, nie będziemy przechodzić przez całość. I tutaj tam jest taka ciekawa sytuacja, kiedy on przychodzi i mówi, co to jest? Goliat tutaj będzie lżył szeregi Boga żywego. Nie może tak być, a był młodzieńcem, tak? Już był tylko młodzieńcem. I Saul do niego mówi, że no gdzie? Nie będziesz walczył z Goliatem, jesteś młodzieńcem. I wtedy Dawid ciekawe słowa mówi od 34. Wtedy Dawid odpowiedział Saulowi, sługa twój pas owce ojca swego i bywało tak, że przyszedł lew lub niedźwiedź i porwał jagnię z trzody. Wtedy ja biegłem za nim, pokonywałem go i wyrwałem je z paszczy jego. A jeśli rzucił się na mnie, to go całkowicie chwytałem za grzywę, tłukłem i zabijałem go. Otóż lwa i niedźwiedzia kładł trupem sługa twój i ten Filistynczyk nieobrzezany będzie jak jeden z nich, ponieważ lżył szeregi Boga żywego. I rzekł jeszcze Dawid, Pan, który mnie wyrwał z mocy lwa czy niedźwiedzia, wyrwie mnie też z rąk tego Filistynczyka. Rzekł więc Saul do Dawida, idź, a Pan będzie z tobą. I niesamowite, jaka zmiana. Król Saul, kiedy usłyszał to świadectwo, że ten mały młodzieniec miał taką wiarę, że kiedy Pan Bóg mu dał to stadko owiec pod opiekę, on z taką gorliwością o nie zabiegał i troszczył się. Można powiedzieć, miał małe zadanie w swojej odpowiedzialności, ale robił to bardzo sumiennie, przykładnie. Co więcej, on tutaj podkreśla, to nie o, ja jestem taki wspaniały, o słuchajcie, dajcie mi tu niedźwiedzia lwa, ja tu zaraz rozwalę każdego. Goliat będzie ten. Nie, on mówi, nie, to Pan Bóg. Skoro Pan Bóg wyrwał mnie z paszczy lwa czy niedźwiedzia, to czym jest ten Goliat? Bo Bóg jest większy. I to jest niesamowite. I Dawid już jako młodzieniec i potem jak przechodzimy przez całą historię jego życia, widzimy, że to się w nim przewija. Dawid później prowadzi wiele wojen Pana, zyskuje sławę też dlatego, że stawiał Boga na pierwszym miejscu. W jednym miejscu też jest napisane o Dawidzie, że miałem zawsze Pana przed oczami swymi, który stał przy mnie i wzmacniał mnie. On wyrażał taką wiarę, że Bóg jest cały czas przy nim, że On go cały czas wzmacnia i to go prowadziło przez całe życie i myślę, że dlatego też Biblia nazywa go mężem według serca Bożego, co nie jest małą rzeczą. I że wykona całkowicie wolę Pana. I rzeczywiście, kiedy patrzymy na Dawida, życie Dawida to jest. Jeśli chodzi o życie Pana Jezusa, no to też nie ulega wątpliwości, że Pan Jezus był mężem według Bożego serca. I nawet tak jak tutaj zacytowałem, że Pan Jezus mówi, że moim pokarmem jest aby pełnić wolę Ojca. I Pan Jezus był doskonały w tym, tak? I właściwie od pierwszego dnia do ostatniego dnia swojej służby wypełniał całkowicie wolę Bożą, a nawet w takim momencie jak krzyż Golgoty, tak? Że właściwie to jest niewyobrażalne, to nikt z nas nie jest w stanie się równać z Jezusem Chrystusem, ale Pan Jezus zostawił nam niesamowity przykład, że nawet tak wielki koszt, i to też jest niesamowita prawda, że służba też się wiąże z wielkim kosztem i Pan Jezus poniósł największy koszt. I jest przecież napisane, kiedy w ogrodzie Getsemane się modlił, że pot był jak krople krwi. Dzisiaj naukowcy się wypowiadają, że w chwilach największego stresu rzeczywiście może się tak zdarzyć, że krople potu zamieniają się w krew. Więc można powiedzieć, że Chrystus doświadczył największego stresu, jaki człowiek w ogóle może doświadczyć. I ciężko zrozumieć ten ból, który Pan Jezus przechodził, przyjmując grzech. I właściwie przez to, że przyjął ten grzech, to został oddzielony od Boga na chwilę. Ale On podjął ten trud po to, żeby nas zbawić. Więc On jest po prostu wzorem nad wzorami. I to nie ulega wątpliwości. I myślę, że i Dawid, i Pan Jezus są niesamowitą zachętą do tego, aby kroczyć Bożą drogą, aby trwać przy Panu Bogu i rzeczywiście, żebyśmy mogli też powiedzieć za Panem Jezusem, moim pokarmem jest czynić to, co się Bogu podoba i nie wchodzić w ślady Jehu, który mógł tak powiedzieć do pewnego czasu, ale gdzieś przyszedł moment, gdzie ten pokarm już powiedział, nie, starczy tego pokarmu. Do pewnego stopnia to było moim pokarmem, ale w pewnym momencie już nie. Pewnej granicy nie oddam Bogu. Jeśli chodzi jeszcze o to sformułowanie, który wykona całkowicie wolę moją, tak, czyli wolę Boga, to ciekawe też jest, że Biblia wspomina o Cyrusie. Tutaj go już nie wrzuciłem do tej tabelki. To jest też ciekawa postać, Cyrus, król perski, tak, król pogański. I o nim też jest napisane, że jest pomazańcem, w ogóle takie mocne słowa. Napisane, że on wykona całkowicie wolę Bożą. O pogańskim królu takie słowa są napisane. I o tyle też ciekawe jest to, że prorok Daniel był na dworze królewskim aż do pierwszego roku króla Cyrusa, tak jest napisane w Biblii, a w trzecim roku króla Cyrusa miał widzenia, które są w księdze Daniela opisane odnośnie czasów ostatecznych, też czasów powrotu Pana Jezusa. Więc można powiedzieć, że Cyrus spotkał się z Danielem, który był prorokiem już w sędziwym wieku, który przeżył bardzo dużo z Panem Bogiem, trudnych chwil, i można by miał takie doświadczenie, powiedzmy, życia z Bogiem. I jestem przekonany, że właśnie Daniel miał duży wpływ na Cyrusa, że Cyrus, tak tylko na marginesie o tym Cyrusie, bo też bardzo ciekawa jest to postać. Nie chcę się tak bardzo, aby może dużo na tego temat mówić, ale on na przykład, druga księga Kronik i Ezdrasza, księga Ezdrasza rozpoczyna się podobnymi słowami, tak mówi Cyrus, król perski, wszystkie królestwa ziemi dał mi Pan Bóg niebios. On też nakazał mi, abym mu zbudował świątynię w Jeruzalemie, które leży w Judzie. Niesamowite, pogański król wypowiada takie słowa, że wszystkie królestwa należą do Pana, że właściwie jestem królem wielkiego tam imperium, ale to zostało dane mi od Boga, tak? I on dostał zadanie od Boga zbudować świątynię w Jeruzalemie. I jak wiemy dalej z historią, to zrobił. I rzeczywiście, tak jak Biblia mówi, wykona całkowicie wolę Bożą. Cyrus, można powiedzieć, był... Można byłoby nawet go chyba tutaj uwzględnić. Natomiast go już nie wrzuciłem, bo pogański król, tak do końca nie wiadomo, czy on nawrócił się, może się rzeczywiście nawrócił. Nie wiem, ale takie mocne słowa, bardzo ciekawa to jest postać. Być może jeszcze można byłoby tu uwzględnić więcej królów judzkich, tych takich dobrych królów, chociaż przeważnie zawsze też coś tam mieli, więc może bardziej jak Jehu. Tak, ale jeszcze jakbyśmy popatrzyli na to z perspektywy, właśnie mąż według Bożego serca, z perspektywy Nowego Testamentu. Bo w Nowym Testamencie żyjemy, tak? Pan Jezus zapoczątkował nową erę i to jest nowa era, w której właściwie ludzie, którzy wierzą w Jezusa Chrystusa, porzucają swoje grzechy, rodzą się na nowo i mają Ducha Świętego. Więc tak na nową sprawę wierzę, że przez to, że jak osoba się narodzi na nowo i ma Ducha Świętego, jest wyposażona i ma moc i wszystko do tego, aby być mężem według Bożego serca, tak jak Dawid czy Pan Jezus. Ale to myślę, że to nie dotyczy tylko mężczyzn. Wierzę, że to też dotyczy kobiet, że kobiety mogą być kobietami według Bożego serca. Tak? I właśnie w erze Nowego Testamentu jest to możliwe tylko i wyłącznie za sprawą Ducha Świętego. I to ta perspektywa w sumie zmienia troszeczkę też może pogląd na to, bo wtedy możemy podejść do tego, że każdego z nas to dotyczy. Możemy przyjrzeć się naszym życiom i się zastanowić, gdzie mógłbym tutaj być, czy może właśnie bardziej jak Jehu, w jakiejś gorliwości, ale tylko do pewnego stopnia, czy może rzeczywiście bardziej jak Dawid, czy ta natura Pana Jezusa w nas, że jak dbamy o relacje z Bogiem, im bliżej jesteśmy z Bogiem, tym natura Chrystusa nas wypełnia i nasze życie staje się podobne do Jezusa Chrystusa. I wiemy, że Pan Bóg daje nam nowe serce, nowe życie i swojego Ducha Świętego. Z drugiej strony jest jeszcze martwa natura, która jest naszym przeciwnikiem. Ona z definicji powinna być martwa i powinna nie mieć nic do powiedzenia, no ale jak wiemy z praktyki, ta martwa natura, stare życie, ono się odzywa. Jest to duchowa walka. I myślę, że w perspektywie Nowego Testamentu każdy z nas, jak jesteśmy, każdy, kto się narodził na nowo, tą duchową walkę toczy. I z większymi sukcesami lub mniejszymi możemy właśnie iść tą drogą, wchodzić w ślady Jezusa Chrystusa i toczyć ten bój właśnie dla chwały naszego Pana, ku wzajemnemu zbudowaniu, a przykłady biblijne mogą być dla nas albo zachętą, albo właśnie przestrogą, jak ten Jehu, któremu dzisiaj poświęciliśmy trochę więcej czasu. Dobrze, więc to jest jak gdyby jedna rzecz, o której chciałem dzisiaj wspomnieć, czyli w sumie, w której chciałem poświęcić czas. Mam nadzieję, że to będzie taką też zachętą. Mnie osobiście to buduje ten temat ogólnie, jak się przyjrzy życiu Dawida czy Pana Jezusa pod tym kontekstem, w tym kontekście wtedy zachęca to do tego, żeby iść w ślady właśnie. Natomiast z racji tego, że to jest jak gdyby kontynuacja serii dłuższej o służbie i też myślałem, że już powoli też kończyć tą serię, chociaż może będę tam jeszcze jakieś tematy wrzucał, ale chciałem sobie też na koniec zrobić takie małe podsumowanie tego, co do tej pory mówiliśmy i to właściwie na tym ostatnim slajdzie. Czyli ogólnie tak chciałem trochę podsumować to, co mówiliśmy i na samej górze jest właśnie obraz tego człowieka, tak? No bo jak rozważaliśmy to, Słowo Boże mówi, że Kościół jest ciałem Chrystusa, a głową tego ciała jest sam Jezus Chrystus. I mówiliśmy na samym początku tam o fundamentach Kościoła, mówiliśmy o fundamentach służby w Kościele, gdzie to polega na osobistym nawróceniu, miłości do Boga, miłości do ludzi, mocy Chrystusa. Też o tym, co dzisiaj mówiliśmy. I też rozważaliśmy takie myśli, że gdyby na przykład odciąć głowę człowiekowi, no to ciało jest martwe. I jeśli Kościół postępuje w oderwaniu od Chrystusa, to wtedy mamy do czynienia z Kościołem martwym. Inny przykład, który też tam sobie rozważaliśmy, że co by było, gdyby człowiek chodził na rękach, tak? No, byłoby to co najmniej dziwne. Natomiast to jest taki trochę obraz, kiedy Kościół chce działać na swoją rękę i nie stawia Chrystusa na pierwszym miejscu, na tym należytym miejscu i wtedy wszystko jest pomieszane i poplątane. Mówiliśmy o darach Ducha Świętego, tutaj wszystkie wymieniłem. Mówiliśmy o różnych posługach. Oczywiście nie wszystkie rozważaliśmy, tylko wybrane. Mówiliśmy potem O Boże, o tutaj trochę ucięło, Boże powołanie do służby, to było głównie też na przykładzie Dawida i tutaj też mogliśmy sobie przejść przez różne takie ważne tematy, jakby, i też mówiliśmy o powołaniu Besaela, może to nie jest znana bardzo postać. Ogólnie odwołuje się do wcześniejszych rozważań, więc jakby ktoś chciał w większym szczególe, to zachęcam sobie odsłuchać. Tutaj tylko chciałem tak trochę podsumować to. I mówiliśmy o tym, że kiedy Pan Bóg powołuje, to Pan Bóg też daje zaopatrzenie. Wspominałem takie słynne słowa Hudsona Taylora, który mówi, że Bożej służbie wykonywanej w Boży sposób nigdy nie zabraknie Bożego zaopatrzenia. I to zaopatrzenie ma różny wymiar, tak? Bo to zasoby ludzkie, duchowe przygotowanie, narzędzia, umiejętności, dary, talenty. O tym wszystkim sobie mówiliśmy. Mówiliśmy o tym, że Bóg powołuje, Bóg odwołuje. Mówiliśmy o tym, że Pan Bóg przede wszystkim patrzy na serce, że Pan nie powołuje ludzi leniwych i też na wielu przykładach biblijnych widzieliśmy, mogliśmy przez to przejść. Wierność w małych rzeczach ma znaczenie, że służba ogólnie kosztuje i trzeba liczyć się z tym, że w daną służbę, jeśli Pan Bóg nas powołuje, przygotowuje, wyposaża, to też to będzie kosztować jakiś koszt. Więcej trochę mówiliśmy o tym koszcie przy okazji poświęcenia, tak? To mówiliśmy troszeczkę o jakości służby, tak? Że nie zawsze jak gdyby ta służba wygląda tak samo i głównie to się sprowadza do tego, jakie jest nasze serce przed Panem. Właściwie to się głównie do tego sprowadzało. Mówiliśmy o prowadzeniu Bożego Ducha. Też bardzo ciekawy to był temat na przykładzie Izraela, na przykładzie Pana Jezusa, apostołów. I wierzę, że też dzisiaj bardzo ważny temat. Mówiliśmy o doświadczeniach w służbie, gdzie Pan jest to proces kształtowania. Tak, że Pan Bóg nas wspiera w trudnościach, zawsze z nami stoi. Jest to dla Bożej chwały, dla zachęty. I zawsze ma to sens, kiedy Pan Bóg dopuszcza jakieś próby i trudności. O nagrodzie w sumie sobie nie mówiliśmy. I nawet planowałem troszeczkę, znaczy planowałem na to rozważanie przygotować, natomiast ostatecznie właśnie myślałem, że dzisiaj tak w podsumowaniu wspomnę trochę o tej nagrodzie, bo temat nagrody też się przewija w Biblii od samego początku. Widzimy, że już tam się przewija temat błogosławieństwa, przekleństwa, nagrody, kary i też bardzo obszerny jest temat, natomiast nie chciałem go tutaj tak jakoś, nie wiem, poszerzać, ale chociażbym zacytował może dwa fragmenty na ten temat. I każdy, kto by opuścił domy, albo braci, albo siostry, albo ojca, albo matkę, albo dzieci, albo rolę dla imienia mego, stokroć tyle otrzyma i odziedziczy żywot wieczny. To Mateusza 19:29. Możemy też zacytować, czego oko nie widziało, ucho nie słyszało i do serca ludzkiego nie wstąpiło, to przygotował Bóg tym, którzy go miłują. I to oczywiście wykracza poza temat służby, bo to też chodzi, którzy miłują, czyli dotyczy i życia, i służby. Tak, natomiast, no i nagroda jest o tyle ciekawa, bo ona dotyczy życia doczesnego tu na ziemi, ale też życia wiecznego, więc ma większy wymiar. Ale też po co chciałem to wszystko tak podsumować pokrótce, bo chciałem podkreślić jedną rzecz. Rozważaliśmy wiele tematów, ale one się w pewnym sensie łączą i chciałem właśnie tą podkreślić. Tak, często też mówiłem o tym, że właśnie taka główna prawda, Chrystus jako głowa Kościoła oraz Duch Święty jest sprawcą wszystkiego we wszystkich zgodnie ze swoją wolą. I można powiedzieć, że jakbyśmy popatrzyli na temat służby, to punktem startowym to jest powołanie, tak? I można powiedzieć, że w tym właśnie Bożym powołaniu do służby najważniejsze jest zdanie Jezusa Chrystusa, bo to Jezus Chrystus powołuje do służby, tak? I to się może wydawać oczywiste, ale ma to praktyczny wymiar na życie. I zdarza się tak czasami w Kościele, że ktoś, a to też o tym mówiliśmy przy okazji powołania do służby, że czasami Kościół się bierze za jakieś rzeczy, które niekoniecznie są z powołania i nie zawsze to wychodzi dobrze i nie zawsze tak powinno być. Znaczy nie powinno tak w sumie być, bo biblijny wzorzec jest taki, że po prostu Pan Bóg powołuje do konkretnych służb, On wyposaża, On prowadzi, On przynosi, dzięki niemu jakby On jest sprawcą tych dobrych owoców. Ale to jest punkt startowy. Potem jest jeszcze, bym powiedział, prowadzenie Bożego Ducha, gdzie to roztacza się na cały okres działalności w tej służbie, tak? Wiadomo, prowadzenie Bożego Ducha nie dotyczy tylko służby, ale mówimy w kontekście służby teraz, ale też, co brat tutaj się dzielił, życia z Bogiem, tak? Że w życiu codziennym z Bogiem też Duch Boży nas chce prowadzić. Natomiast w kontekście służby jest to też bardzo ważne i widzieliśmy, jak Duch Boży prowadził apostołów w tych pierwszych podróżach misyjnych, że wszędzie rzeczywiście to miało znaczenie, gdzie oni poszli, do której miejscowości, co mieli zrobić, że za tym wszystkim też stał Pan Jezus i Pan Jezus był na pierwszym miejscu. I myślę, że to też jest bardzo ważna rzecz, aby pamiętać o tym, że nie tylko, nawet jeśli Bóg nas powołał, to żeby dać się Bogu prowadzić, to nie jest automat, to nie działa automatycznie, to po prostu trzeba trwać w Bogu, szukać Jego woli i być otwartym na Jego prowadzenie, a Bóg jest zainteresowany, żeby nas prowadzić. I przynosi to wspaniałe owoce, tak? Tak jak widzieliśmy na wielu przykładach, i też Pan Jezus jest najlepszym przykładem tego. Uświęcone życie, które też ma wpływ na jakość, jak służba w ogóle wygląda. Nie da się oderwać życia z Bogiem od służby. Jeśli tak się dzieje, to wtedy to ma wymierny wpływ na służbę i negatywny wpływ na służbę i źle się to kończy. I to też jest ważne i do tego, żeby mieć uświęcone życie, potrzebujemy Jezusa Chrystusa, więc znowu to się łączy z głową i z tą główną prawdą. Kiedy mówiliśmy o poświęceniu, to poświęcenie też, że można wykonywać rzeczy mechanicznie albo takie bez życia, tylko że odhaczone, tak? A gdzieś z sercem się mijać i żeby tak na dobrą sprawę, tak specjalnie to umieściłem, że uświęcone życie, z uświęconego życia wychodzi poświęcenie w służbie. Kiedy ktoś naprawdę żyje świętym życiem, to wtedy i w służbie będzie się przejawiało jego serce i poświęcenie w to, co robi i będzie to przynosiło owoce. No i doświadczenia w służbie, które właśnie przez całą też cały okres czasu nam, na każdym z tych etapów, które tam rozważaliśmy, też to się przewija i też tutaj osoba Jezusa Chrystusa jest najważniejsza. Bez Jezusa Chrystusa nie przejdziemy żadnego doświadczenia, żadnej próby i tylko będzie porażka. Dlatego chciałem to tak właśnie, kończąc już powoli tą serię o służbie tych rozważań, chciałem właśnie na samym końcu oddać Bogu chwałę, Jezusowi Chrystusowi, który powołał do życia Kościół. On go powołał, on go też przysposobił, wyposażył we wszystko, co jest potrzebne, on go chce prowadzić, on chce przynosić owoce. Grunt, żebyśmy my dostosowali się do Pana Jezusa, a nie na odwrót, bo to On jest Panem, On jest Zbawicielem, my jesteśmy sługami, ale też więcej, nie tylko sługami, bo jak Pan Jezus mówił, że jesteśmy przyjaciółmi. Więc to jest też wspaniała perspektywa, że Pan Jezus nie jest tyranem. On nie chce nam zrujnować życia. On chce nam dać bogate życie duchowym przede wszystkim znaczeniu. To, żebyśmy obfitowali, tak jak Pan Jezus w jednym miejscu mówił. I właśnie ta główna prawda, która się przewijała, myślę, że w każdym z tych tematów, jeśli tego wyraźnie nie podkreślałem, to może to tylko świadczy mojej nieumiejętności, bo jestem przekonany, że to jest bardzo ważne i w każdym z tych tematów, które bardziej szczegółowo omawialiśmy, ta prawda się przewija i jest ważna i ma praktyczny wymiar w życiu. I tak na dobrą sprawę, jeśli rozminiemy się z tą prawdą, to wtedy no, też przyjdą konsekwencje, które nam to pokażą, że gdzieś się rozminęliśmy z prawdą. Więc rzeczywiście można Bogu oddać chwałę za to wszystko, co czyni w naszym życiu. Za to, że umożliwił nam życie wolne od grzechu, a oprócz tego życia takiego wolnego od grzechu, wolności takiej, to jeszcze umożliwił nam skuteczną taką służbę dla Jego chwały. Zostawił nam bardzo dużo przykładów Biblii, zostawił nam wzór, do naśladowania przede wszystkim Jezus Chrystus, no to nie ulega wątpliwości, ale też apostołowie. I to mnie osobiście bardzo zachęca, to co właśnie w Biblii czytam i te historie. Mam nadzieję, że też dla braci i sióstr, mam nadzieję, że to też zachętą. Więc właściwie tak bym zakończył. Więc podsumowując może jeszcze ostatnie takie słowa, czyli na samym początku mówiliśmy o mężu według Bożego serca i z pozoru można sobie pomyśleć, że może się to nie wiąże z tematem służby, ale się wiąże. Jestem przekonany, że właśnie te, żeby być mężem czy kobietą według Bożego serca w służbie, to myślę, że to jest właśnie zwieńczeniem tego, co mówiliśmy we wszystkich poprzednich rozważaniach i wszystkie te tematy właśnie, że właśnie Bóg jest na pierwszym miejscu, realnie On nas wspiera i to ma praktyczny wymiar w naszym życiu, w życiu z Bogiem i w życiu właśnie w służbie. Wierzę, że też mam nadzieję, że przykłady właśnie Dawida, Pana Jezusa będą zachętą apostołów, natomiast Jehu, któremu tak dzisiaj dużo czasu poświęciliśmy, będzie przestrogą. Przestrogą, żeby nie iść tą drogą. Jak już iść w gorliwość, to na całość, a nie na 95%. Nie warto zostawiać tych 5%. Więc chwała Panu Bogu, chwała Jezusowi Chrystusowi za wszystko, co uczynił, za Kościół, za każdą służbę, za naszą społeczność, za wszystko, co Jezus Chrystus dokonuje w naszej społeczności, bo ja widzę Boże dzieło w naszej społeczności, mnie to buduje i to jest wspaniałe. I obyśmy w tym trwali i wydawali dalej obfite owoce Bożego błogosławieństwa. Dziękuję.